Co Biblia mówi o czasach ostatnich? Jeden z takich wersetów, który doskonale oddaje te czasy, brzmi tak. Bezprawie się rozmnoży, a miłość wielu oziębnie. I mamy dwa zagadnienia w tym krótkim zdaniu. Po pierwsze, rozmnoży się bezprawie. Nawet nie, że narośnie, zintensyfikuje się, ale ono się rozmnoży. Można by było powiedzieć, więc rozpleni się. Będzie spotykane powszechnie i wszędzie. Bezprawie, czyli takie działanie łamiące notorycznie prawo, występujące przeciwko prawu Bożemu i ludzkiemu, a więc naprawdę trudne czasy. Ale jest również powiedziane, że te czasy ostateczne będą pełne zimnych chrześcijan, ponieważ miłość wielu oziębnie. Wyobrażacie sobie zimni chrześcijanie. I nie chodzi o to, że właśnie weszliśmy z podwórka i jest nam po prostu zimno w ręce, tylko jesteśmy oziębli. Nie ma w nas gorliwości, nie ma w nas tej pierwszej miłości, oziębli chrześcijanie. Nie chcę powiedzieć trupy, ale właśnie zimni chrześcijanie. Nie lubimy zimnych ludzi, prawda? Lubimy takich, którzy są ciepli, otwarci. Natomiast zimnych ludzi nie lubimy. Mówi, a co on taki jakiś nadęta? Co on jakiś taki nieswój? Skąd on się w ogóle wziął? I Słowo Boże mówi, bezprawie się rozmnoży, a miłość wielu oziębnie. I dlatego Adwent jest takim bardzo ważnym czasem, w którym przypominamy sobie, że jesteśmy w okresie oczekiwania na przyjście Pana. Nie tylko przez tych kilka tygodni, ale my żyjemy w czasach, kiedy wiemy, że są to czasy ostateczne i że Chrystus powróci. I musimy sobie zwyczajnie w świecie przypominać tę głęboką prawdę, ponieważ ten, kto długo czeka, ten co? W końcu się nuży i zasypia. I nieraz widziałem moją Zosię, która, wiecie, z nosem w oknie siedzi i po prostu czeka na powrót czy na przyjazd na przykład dziadków, bo właśnie moja teściowa, jak ma zwyczaju, mówi, że już dojeżdżamy, a to oznacza, że właśnie wyjechali, prawda? I czeka. Czeka i mija godzina, mija druga godzina, nikogo nie ma, więc już macha sobie nóżkami ze znudzenia, chodzi po domu, a w końcu, zanim dziadkowie przyjadą, śpi, tak? Nie doczekała się. Znużenie przyszło. I to jest obraz dziecka, ale tak naprawdę czekamy już tyle czasu. Ilu z nas czeka naprawdę? Nie chodzi o to, byśmy teraz powiedzieli, no tak, ja czekam. Ilu z nas czeka naprawdę? Ilu z nas modli się, Maranata, przyjdź Panie Jezu. Wiecie, wczoraj wieczorem modliłem się tą modlitwą. Przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. Ze łzami w oczach. Przyjdź Panie Jezu. Bo wiecie, przyjście Pana to nie jest koniec. Przyjście Pana to jest początek dla nas. Rozpoczęcie czasu, na który czekamy, w który wierzymy. To, po co się też trudzimy dzisiaj i dlaczego czuwamy z taką wytrwałością. Maksymalnie zbliż się do Boga i jak najdalej trzymaj się od wszelkiego rodzaju zła. To tytuł dzisiejszego rozważania i recepta dla oczekującego Kościoła. Płynąca z ostatnich wersetów 5 rozdziału 1 listu do Tesaloniczan. Otwórzmy teraz ten fragment. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, wersety od 16 do końca rozdziału. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie i co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Apostoł Paweł zaprasza nas na nabożeństwo. Chciałbym, żebyśmy sobie po prostu wyobrazili czas tego nabożeństwa. Abyśmy sobie wyobrazili pobożność tych ludzi. Jaka ona jest? Oni czekają znacznie krócej niż my, ale też zaczynają już zadawać sobie pytanie na temat powtórności przyjścia Jezusa i czy to miejsce, czy ten powrót będzie miał, a właściwie kiedy będzie miał miejsce i co się wtedy wydarzy. Martwią się o tych, którzy umarli, innych braci i siostry wierzących. Myślę też, że może rozmawiają o sobie, martwią się również swoim losem. I zobaczcie, jaką pobożność widzimy w tym fragmencie. Jak wygląda to nabożeństwo? Weźmy pierwsze trzy wersety. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Oni są radośni. Cieszą się. A, to znaczy, że mają powód. Niekoniecznie. Właściwie powinni być smutni. Właściwie powinni być za zamkniętymi drzwiami. Właściwie powinni mieć wielkie i przerażone oczy. Czemu? Zobaczcie, jakie informacje dowiadujemy się w tym liście, co się z nimi dzieje. Po pierwsze, drugi rozdział, werset 14. Czytamy, albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków. Oni byli i są uciskani i prześladowani. Może nie na śmierć, ale słuchajcie, ilu z nas chciałoby spotykać się z przejawami wrogości na ulicy? Że chociażby idziesz i ktoś rzuca pod twoim adresem słowa przykre, pełne przekleństwa, bluźnierstw, gruźb. Chciałbyś tego doświadczać? Oni doświadczyli ucisku, sprzeciwu ze strony swoich bliskich, sąsiadów, obywateli miasta i o tym czytamy w wydarzeniach opisujących ewangelizację Tesalonik. Mają powody do radości? Czy Paweł nie jest sadystą, każąc im się w takim razie radować? Werset trzeci rozdziału trzeciego, co znajdujemy? Żeby nikt się nie chwiał w tych uciskach, sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę, że oni cały czas są poddawani uciskowi, no i niestety nie mówi im, będzie dobrze, skończą się, tylko mówi, takie jest nasze przeznaczenie. Więc na Boga, czemu każe im się radować? Jeszcze mówi na tak, zawsze się radujcie. Dlatego, że apostoł Paweł uczy nas pewnej głębokiej prawdy. Nasze samopoczucie powinno brać się z tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Jaki jest Boży plan? I dokąd on zmierza? I posłuchajcie, co mówi Słowo Boże w czwartym wersecie rozdziału pierwszego. Mówi tak. Wiemy, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Jakieś chyba wyróżnienie do tych ucisków? Do czego zostali wybrani? Do ucisków również. Ale jeżeli będziemy czytali dalej, to zobaczymy, że apostoł Paweł w wersecie 9 rozdziału 5 mówi, Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. W jaki sposób? Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc pomimo tego, że jesteś uciskany, pomimo tego, że dzieje się tak wiele niemiłych rzeczy w twoim życiu, trudnych, które traktujesz jako przeciwności, spójrz na to, jakie jest twoje przeznaczenie. I raduj się. To znaczy, że rozpamiętywanie Ewangelii, dzielenie się nią, myślenie sprawia, że wypełnia nas Boża radość. Tak, jest ciężko, ale ja wiem, jakie jest moje przeznaczenie. Ja wiem, jakie jest moje powołanie. Ba, ja wiem, co Bóg w tej chwili robi, nawet jeżeli tego nie widzę i nie czuję. On prowadzi mnie do zbawienia. Dlatego mogę się zawsze radować. I kiedy jest powód do tego, bo coś się udało, bo jest jakiś sukces, bo przeżyliśmy jakieś piękne chwile, jak również wtedy, gdy po prostu ktoś zatruwa nam życie. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli Psalm 33. Popatrzmy do Psalmu 33. Ponieważ ten psalm wspaniale pokazuje taką Bożą perspektywę na życie. I myślę, że jest to pieśń, którą powinniśmy względnie często śpiewać, ponieważ ona uczy nas. Nie koncentruj się na falach, nie koncentruj się na sztormie. Skoncentruj się na tym, co Bóg czyni, a Bóg nie próżnuje. Bóg właśnie działa i działa na rzecz twojego zbawienia. Przeczytajmy cały ten psalm. On się zaczyna tak. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. A więc sprawiedliwi, czyli usprawiedliwieni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, mają powód do radowania się. Są wezwani, by się radować. To jest wezwanie. Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na 10-strunnej harfie, śpiewajcie Mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. A więc mamy bardzo podobne nabożeństwo jak w Tesalonikach. Radosny śpiew, radosne uwielbienie, radosna modlitwa. Radosne. Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, a pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy ziemi. Ale pamiętajcie, radujcie się w Panu sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. On rzekł i stało się, On rozkazał i powstało. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki, a zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Tak, doświadczam ciężkich chwil, ale Bóg realizuje swój plan od początku. A więc i ten ucisk, i te przeciwności, one nie są moim przeznaczeniem. Moim przeznaczeniem jest zbawienie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Czujesz się dopatrzony? Czujesz się doglądnięty, no niesprawiedliwy, nie będzie miał powodów do radości, kiedy właśnie jego ręka sięga po coś, co nie należy do niego. A Pan spogląda z nieba. Ale ty, który toczysz swój bój wiary, wiedz, Pan spogląda z nieba, kiedy otwierasz chlebak, a w tym chlebaku nic nie ma. I On naprawdę ma troskę o ciebie. Czy czujesz się doglądnięty, bo Bóg jest blisko ciebie? Jeżeli kochasz Go, to jest dla ciebie dobra wiadomość. On jest Jahwe, ten, który jest ustawicznie z tobą, koło ciebie. Bliżej się po prostu nie da. On, który ukształtował serce każdego z nich, On, który uważa na wszystkie czyny ich. Wiesz, kiedy idziesz i się potykasz, to Bóg jest koło ciebie, tak jak ty przy swoim małym dziecku, które uczy się chodzić. Już leci, a ty je łapiesz. A żeby tylko nie upadło. Taki to obraz Boga jest. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie, Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo. Samochody się psują po drodze. Wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenie. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Czemu raduje się serce psalmisty? Bo On jest w Nim. On jest ukryty w Bogu. Nasze życie wraz z Chrystusem ukryte jest w Bogu. Czytajmy ten psalm, śpiewajmy go na nutę własną i niech on kształtuje nasze myślenie. Patrzenie na to, co się dzieje dookoła. Bo Pan ustawicznie realizuje swój plan z pokolenia w pokolenie. A jakie jest nasze przeznaczenie? Powiedział Paweł. Nie jesteśmy przeznaczeni na śmierć, ale na zbawienie. I wraca 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Dalej czytamy, bez przestanku się módlcie. To jak pracować? Prawda? Apostoł Paweł w tym liście do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 11-12 mówi, że uświęceniu powinno być poddany styl życia oraz to, jak pracujemy. Że nie powinniśmy być próżniakami, ale powinniśmy być społecznie pożyteczni i nasze życie powinno przedstawiać wartość. Nasza praca powinna być wartościowa. To, jak pracujemy, powinno być również świadectwem. A więc apostoł Paweł tutaj nie mówi, zostaw pracę i módl się cały czas, tylko on mówi o życiu związanym przez modlitwę z Bogiem na cały czas. Czyli ja nie przychodzę tylko, żeby się pomodlić tutaj, wiecie, na nabożeństwo. To jest ważne, bardzo ważne. Ale moje życie jest związane z Bogiem, a wyrazem tego jest modlitwa. Dlatego i kiedy pracuję, cokolwiek robię, moje myśli są przy Nim. Ja rozmawiam z Nim. I nie jest to bynajmniej przejaw choroby psychicznej. Oczekuję Bożej odpowiedzi. To piękne pytanie, a co zrobiłby Jezus Chrystus na moim miejscu? Panie, co byś zrobił? Jak mam postąpić? Panie, co Twoje słowo mówi na ten temat? Takie, wiecie, ustawiczne powiązanie z Jezusem, przepływ między mną a Nim właśnie przez modlitwę. Bez przestanku się módlcie, ustawicznie, wytrwale. Zobaczcie, jak pełen jest ten list modlitwy. Chciałbym, żebyśmy po prostu spojrzeli, ponieważ apostoł Paweł nawet jak pisze, to się modli. I tą modlitwę również tutaj zapisuje. I zobaczcie, werset 2 czytamy. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. On mówi, nawet teraz dziękujemy Bogu za was, gdy was wspominamy, a robimy to ustawicznie w naszych modlitwach. Ustawicznie się modlimy. Prawda? Drugie zdanie w liście mówi o modlitwie. Dalej, 13 werset rozdziału 2, zobaczcie, co jest powiedziane. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, więc znowu jest nieustanne dziękczynienie, nieustanna modlitwa, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście. Później, rozdział 3, wersety od 9 do 13, to jest modlitwa. To już nawet nie o co się, powiedzmy, za co dziękujemy, tylko konkretna modlitwa. Zobaczmy. Czytamy tak. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać zawsze oblicze, wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem, do wszystkich. Miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, beznagane w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Moglibyśmy powiedzieć amen, bo tutaj ta modlitwa się kończy. Widzicie, Paweł pisze list i się modli. I nie tylko się modli, przerywając ten list, ale nawet tę modlitwę przelewa na ten list, do tego listu. Pozwól, że się ciebie spytam, czy właśnie tak się modlisz, kiedy pracujesz? Pracujesz i się modlisz. I to, jak się modlisz, ma wpływ na to, jak pracujesz. I ludzie słyszą od ciebie również słowa modlitwy. Nie dlatego, że się z nią obnosisz, tylko dlatego, że ona stanowi integralną część twojego życia. A wersety 23 i 24 to również modlitwa. Modlitwa kogo? Apostoła Pawła. Jeszcze o tym powiemy. Ale wiecie, dobrze jest, kiedy modlitwa jest budująca. Ona będzie budująca, jeżeli będzie oparta na Słowie Bożym. Nie będzie, wiecie, tylko wylewaniem tego, co mam w sercu, chociaż to też jest potrzebne, ale lepiej to często robić pod na przykład prowadzeniem psalmów, żeby dojść do jakiegoś konkretnego celu. To modlitwa jest budująca, kiedy jest oparta na Słowie Bożym. A może być oparta na Słowie Bożym, jeżeli jesteśmy nim przeniknięci. Za chwilę zobaczymy, co jest przejawem bliskości z Bogiem. Bez przystanku się módlcie oznacza rozmodlonego wierzącego, czyli tego, którego życie jest połączone z Panem. I to połączenie jest właśnie w modlitwie. A potem apostoł Paweł mówi: za wszystko dziękujcie. Czyli dziękujcie w każdej okoliczności. Już znam, jakie były okoliczności wierzących z Tesaloniczan, nie będziemy ich przypominać, ale apostoł Paweł mówi, nawet w takich trudnych chwilach możecie i powinniśmy dziękować. I słuchajcie, spójrzmy teraz w te dwa miejsca jeszcze raz. Pierwszy Tesaloniczan 1, 2 do 6 oraz 2, werset 13. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało to dziękczynienie. Dlaczego Paweł dziękuje? Dlaczego jest przepełniony dziękczynieniem? On cały czas, jak mówi tutaj o modlitwie, to on dziękuje. No, w pierwszym rozdziale, wersety 2 do 6, to widzimy, on dziękuje, ponieważ widzi Boże działanie w życiu wierzących. Powinno nam wystarczyć, by dziękować to, co wiemy ze Słowa Bożego o Bożym działaniu. Ale na pewno będziemy dziękować, jeżeli będziemy świadkami Bożego działania w życiu swoim i innych. I wiecie, często nie dziękujemy, ponieważ nie widzimy. Apostoł Paweł widzi, jak zmieniło się życie Tesaloniczan i mówi: Boże, dziękuję Ci. A w 13 wersecie rozdziału 2 również widzimy. Paweł mówi: widzę, jak przyjęliście Słowo Boże, że przyjęliście je i widzę, co to spowodowało w waszym życiu, więc dziękuję Ci, Boże. Jest przepełniony, widząc Boże działanie oraz ludzką reakcję. Posłuchajcie, na co patrzymy? Na czym się skupiamy? Czy jesteśmy tam, gdzie Bóg, który właśnie coś czyni? Czy te rzeczy dzieją się pod naszymi rękami, na naszych oczach? Bo jeżeli jesteśmy w tej przestrzeni Bożego działania, to nasze serce będzie przepełnione dziękczynieniem na bank. Kiedy po prostu widzisz, jak człowiek pomimo przeciwności trzyma się Boga i z wiarą wyznaje, że należy do Niego, twoje serce przepełnia wdzięczynienie. Kiedy widzisz, jak człowiek ze słabości podnosi się i staje, mimo że nie miał już sił i zaczyna iść do przodu, twoje serce przepełnia dziękczynienie. Na czym koncentrujemy się w naszym życiu? Czy szukamy Bożego działania? Czy modlimy się o to? Boże, daj mi być w samym środku Twojego działania. Chcę być Twoim naczyniem, które Ty zaangażujesz w to działanie. Chcę być w samym środku Twojego działania. Chcę widzieć przemienione życie swoje i innych. Chcę widzieć Ciebie, Boga chwały, w działaniu. I kiedy znajdujesz się w takiej przestrzeni, to ty nie musisz nawet przez wiarę dziękować. Ty będziesz miał wiele powodów do dziękczynienia. I apostoł Paweł mówi, za wszystko dziękujcie. I to jest właśnie perspektywa człowieka wierzącego. Że człowiek wierzący nawet w trudnych okolicznościach będzie ku Bogu kierował dziękczynienie. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy? Trzy rzeczy. Jedna jest taka. Bożą wolą jest, dwie rzeczy, przepraszam. Bożą wolą jest, abyśmy zawsze się modlili, zawsze się radowali i za wszystko dziękowali. Bożą wolą jest taki styl życia, twój i mój. Bóg chce, żebyśmy się tak nosili jako chrześcijanie. Spójrz w lustro i zastanów się, czy tak jest. Czy zawsze się radujesz, ponieważ twoja perspektywa jest ukształtowana przez Pismo Święte? Czy bez przystanku się modlisz, ponieważ twoje życie jest powiązane naprawdę z Bogiem? Oraz czy za wszystko dziękujesz? Taka jest Boża wola. Ale druga rzecz jest taka. Masz powody, by zawsze dziękować, ponieważ znasz Bożą wolę, a to jest co? Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tak jak miałeś powody do radości z tego powodu, tak masz powody, by dziękować. Posłuchajcie, jednym słowem, człowiek, który jest blisko Boga, zanurzony w rzeczywistości Pisma Świętego, taki będzie i taki jest. Nawet jeżeli doznaje jakiegoś smutku, to sięga po Słowo i widząc Boży plan, co? Rozpogadza się. I zaczyna dziękować. To jest człowiek, który powiązany jest stale z Bogiem. Taka była duchowość Pawła, taką duchowość zaszczepiał wierzących i takie było to nabożeństwo. Posłuchajcie, popatrzmy na siebie. Czy czas naszego nabożeństwa jest radosny? Ja wiem, że jest wiele powodów na przykład, by być smutnym, bo nas wszystko boli, bo życie nas boli, bo jest tyle przeciwności. Ale ja kieruję swój wzrok na Słowo Boże i jestem przez to Słowo rozpromieniony, rozradowany, więc co? Zaczynam dziękować. Z mego serca wylewa się modlitwa ustawiczna ku Bogu, bo ja nie chcę być żyć w oderwaniu od Niego. Słuchajcie, popatrzmy na siebie. Tacy jesteśmy. Czy ktoś siedząc przy nas ogrzeje się, czy zmarznie? Czytamy dalej. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Wiecie, człowiek, który chodzi w Bogu, wiecie, co się z niego wylewa? Słowo Boże. Dlatego apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś mówi, to niech mówi jak? Jak Słowo Boże. Człowiek przepełniony Bogiem, żyjący blisko Niego, po prostu powtarza to, co słyszy od Niego. No nie będziesz powtarzał rzeczy innych, ponieważ to, co Bóg mówi, jest po prostu inspirujące. Kiedy siadamy do Biblii, zaczynamy ją czytać, to z reguły wstajemy ostatecznie zainspirowani i podniesieni, nawet jeżeli na początku był smutek z powodu napomnienia i widok własnego grzechu. To Duch Święty zawsze nas doprowadzi w miejsce, w którym w końcu staniemy przepełnieni radością i nasze serce będzie przepełnione Bożym poselstwem, przesłaniem. I dlatego tutaj jest powiedziane, ducha nie gaście. I tu jest mowa, słuchajcie, o takim wzajemnym usługiwaniu na nabożeństwie. Że ja nie będę zniechęcał tego, kto emanuje, promieniuje, jego duch emanuje, nie będę go gasił swoim sceptycyzmem, swoim krytycyzmem, nie wiem czym jeszcze, ponieważ Kościół jest przestrzenią, w której ma rozbrzmiewać poselstwo zachęty. I tu nawet nie chodzi, wiecie, o nauczanie. Tu chodzi o to, że ludzie, którzy przybywają w bliskiej społeczności z Bogiem, zawsze mają jakieś dobre słowo dla innych, dla braci, dla sióstr. Ty i ja, każdy z nas. I apostoł Paweł mówi po prostu: ducha nie gaście. Otwórzmy księgę Amosa, rozdział 2. Dla ułatwienia powiem, to jest strona 997. Dzisiaj to już jest inny numer. Ale łatwo zapamiętać. Amosa. To nie jest 997. Proszę? Jak?
976.
Było blisko, 976. Amosa 2. 12. Bóg posyłał proroków. I posłuchajcie, i co ludzie mówili, gdy oni przekazywali poselstwo od Niego? Co to jest napisane? Lecz wy poiliście Nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście: nie prorokujcie. To, że ty możesz być blisko Boga i twoje serce może być przepełnione, wiesz, takim świeżym poselstwem od Boga, to nie znaczy, że każdego to będzie radowało. Bo kogoś to może naprawdę irytować. A czemu on cały czas chodzi taki szczęśliwy i w uniesieniu? Niech go ktoś w końcu na ziemię sprowadzi. To zjawisko by występowało zawsze. Zobaczcie, ludzie mówili do Bożych proroków: nie prorokujcie. A prorocy nawet czasami, mimo że mieli słowo od Pana, wiedząc, co ich spotka, czasami podejmowali taką dziwną decyzję, trudną. Nie powiem już ani słowa w Bożym imieniu. I zobaczcie, Jeremiasza 20, rozdział, werset 9. Jeremiasza 20, rozdział, werset 9. A gdy pomyślałem: nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Nie. W kościele oczekującym powtórnego przyjścia Pana poselstwo płynące z Bożego serca rozbrzmiewa ustawicznie. I nie powinno być tłamszone, gaszone. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z takim właśnie słowem zachęty, odświeżenia, z taką inspiracją: wiesz, bracie, ja czytałem Słowo Boże, to mnie dotknęło. Grzej się tym ciepłem. Nie lekceważ go. Ponieważ to gasić oznacza również odrzucać z pogardą. Wzgardzić po prostu. Paweł mówi: nie rób tego. Nie gaście. A potem mówi: wszystkiego doświadczajcie. No i teraz uwaga. To brzmi jak zachęcenie. Wiecie, do wszystkiego. To tak samo jak mamy 1 Tesaloniczan 5 rozdział i tam jest napisane, czy żyjemy, czy czuwamy, czy śpimy. Tak? Zobaczcie, 5 rozdział, werset 10. Czy czuwamy, czy śpimy, będziemy razem z Nim żyli. Mówią ludzie: czy ja jestem blisko Boga, czy ja po prostu żyję byle jak, to ponieważ ja oddałem życie kiedyś Jezusowi, ja będę z Nim żył. Nieprawda. Tu o tym nie jest mowa. Tu jest mowa o tym, czy czuwamy, czy może umarłeś już w Chrystusie, zasnąłeś w Nim, a więc czy ty czuwasz, czy jesteś tym, który już umarł w Chrystusie, będziesz razem z Nim na pewno. I to nie jest słowo, które nas wzywa, czy daje nam przyzwolenie do grzechu. Tak nie jest. Słowo Boże nigdy nie daje przyzwolenia do grzechu. I tak samo tutaj. Wszystkiego doświadczajcie. No to ja popróbuję sobie trochę w życiu teraz, prawda? Nie. Te słowa tego nie znaczą. Te słowa mówią: poddawajcie próbie to wszystko, z czym się stykacie, również w kościele. Wiecie, to była taka zasada, że kiedy prorok przychodził, poddawano go próbie. Zapisywano jego słowo. Sprawdzano, czy ono jest zgodne z całością Pisma Świętego, czy ono jest zgodne z naturą Boga ukazanym w Słowie Bożym. I apostoł Paweł mówi, wszystkiego doświadczajcie, czyli to, co się pojawia w przestrzeni waszej, między wami, po prostu przepuszczajcie przez pryzmat Bożego Słowa. Czy to jest zgodne z Bożym sercem? A nie, po nabożeństwie sobie wyjdę i pójdę na piwo. Niejako by nie można było pić piwa. Ale chodzi o taki, wiecie, świecki styl życia. Albo pojedziemy sobie na fajne spotkanie braterskie i zabierzemy sobie skrzynkę piwa. Nie, Biblia mówi, wszystkiego doświadczajcie, czyli wszystko poddajcie próbie Bożego Słowa, Bożego serca. I uwaga, co jest dalej powiedziane, co dobre, tego się trzymajcie mocno, mocno. Przywrzyjcie do tego. A dalej jest powiedziane, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Widzimy to? I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakie to są użyte, co znaczy trzymać się z dala. Otwórzmy Marka 7, rozdział, werset 6. Marka 7, werset 6. Tak? Młodzież pyta, jak daleko nie jest za daleko? Już to znaczy za blisko. Marka 7, 6. On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, lecz serce ich jest daleko ode mnie. Usta są blisko Boga, a serce gdzie? Czy Warszawa jest blisko? No i Nowy Jork będzie dalej. Daleko ode mnie. A popatrzmy jeszcze na jeden fragment. Bardzo mi się on podoba. Łukasza 15 rozdział i werset 20. Łukasza 15, 20. Przypowieść o miłującym ojcu. I zobaczcie, co tam jest napisane w 20 wersecie. Wstał i poszedł do ojca swego, czyli syn marnotrawny, po tym jak wejrzał siebie, wraca do ojca. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Wyobrażam sobie, że wytężył wzrok. Może poznał po tym, jak szedł. Może po czuprynie, nie wiem. Ale gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec. I właśnie, kiedy apostoł Paweł pisze o trzymaniu się z dala od wszelkiego rodzaju zła, to mówi o takim daleko. Nie pytaj, jak daleko nie jest za daleko. Daleko. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. I zobaczcie, jaka jest modlitwa na koniec apostoła Pawła. A sam Bóg pokoju. Czyli kiedy Paweł daje to zalecenie, przychodzi do tego, co Bóg zrobi. To, co było mówione do tej pory, należy do nas. A teraz co Bóg zrobi? I on mówi, sam Bóg pokoju, Bóg, który pojednał was z sobą, ten Bóg uświęci całych was. Po to on wylicza ciało, duszę i ducha, niekoniecznie dlatego, że wierzy w trychotomię, wcale nie dlatego, że taki jest jego pogląd na człowieka. Po prostu chce powiedzieć, wszystko w tobie Bóg uświęci, jeżeli ty zrobisz swoje. Ten Bóg, który cię pojednał z sobą. I zobaczcie, co tu jest powiedziane. Aby cały duch wasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i w zupełności poświęcone. Są dwa obrazy. Jeden jest taki. Bóg, aby tego dokonać, będzie nas strzegł, tak jak jest w stanie ustrzec tylko zamek, twierdza. Czyli jeżeli ty jesteś połączony swoim życiem z Bogiem, będzie czynił to dzieło uświęcenia w twoim życiu. Jak w najgłębszym bunkrze. Kto z nas był w Gierłoży? Poza bunkrami tam nie ma co zwiedzać. Ale robią wrażenie te stropy. One były zrobione w taki sposób, że żadna bomba tamtych czasów, spadając na ten bunkier, nie była w stanie zaszkodzić tym, którzy byli w środku. Potężny strop. I Paweł mówi, jeżeli twoje życie będzie związane z Bogiem, będziesz jak w bezpiecznej twierdzy, najlepszym bunkrze i Bóg cię przygotuje. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W zupełności poświęci, tam jest obraz, wiecie czego? Ofiary i kapłana bez żadnych braków. Trzeba było przynieść Bogu jako ofiarę. Bez żadnych braków. Nie mogła być to kulawa owca. Nie mogła być wybrakowana. Nie mogła być, wiecie, skrzywiona. Z jakimś defektem. Wybierano najładniejszą owcę, by ofiarować ją Bogu. I podobnie kapłan. Nie będziemy się tam wdawali, wiecie, w szczegóły opisów dotyczących kapłana. Ale jest też powiedziane, on nie mógł mieć żadnych braków. A więc jeżeli nasze życie jest związane z Bogiem, to sam Bóg pokoju niczym w twierdzy w zupełności nas poświęci i przygotuje, a kiedy staniemy przed Nim, będziemy jak doskonała ofiara, nie mająca żadnych braków i jak kapłan, który może sprawować swoją służbę bez zarzutu. I skąd to wiemy? I dlaczego możemy się radować i zawsze dziękować? Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Czy rozumiesz, że dzieło uświęcenia to jest przede wszystkim Boże dzieło w tobie, kiedy ty trwasz w nim? To Bóg to czyni. To kiedy ty przychodzisz do Boga, związujesz z nim swoje życie, chodzisz przed nim w prawdzie, pokładasz w nim nadzieję, on cię uświęca. I ty widzisz, że twoje życie się zmienia. Nie dlatego, że sobie postanowiłeś, że będziesz bardziej święty, tylko właśnie dlatego, że związałeś swoje życie z Nim i On niczym w twierdzy, w bezpiecznych warunkach uświęca cię dogłębnie. Całą duszę, ducha i ciało. Czujecie tą atmosferę nabożeństwa? Jaka tam była? To jest coś, do czego nas zachęca apostoł Paweł. Zbliż się jak najbardziej do Boga i trzymaj się jak najdalej od wszelkiego rodzaju zła. To jest recepta na to, by oczekiwać Pana. Słuchajcie, co Słowo Boże mówi? Tu musimy już wylądować, bo oczywiście jest to zakończenie. Bracia, módlcie się o nas. Każdy z nas potrzebuje modlitwy. Potem jest powiedziane, przeczytajcie ten list wszystkim. Wszystkim co do jednego. Czemu? Bo to jest poselstwo do każdego wierzącego. Potem jest powiedziane oczywiście, pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. To serdeczne przywitanie. Bibliści nie bardzo wiedzą, o co chodzi z tym pocałunkiem świętym. I nie chodzi o to, by tworzyć. Ale podoba mi się jedna rzecz. Wiecie, Żelko, widząc tę kulturę bośniacką, pomyślał, trzeba wymyślić jakiś sposób witania się. I postanowili, że oni jako Kościół będą się witali w ten sposób, że będą sobie robili tak zwanego misia. I to w tej kulturze jest absolutnie obce. Ale oni postanowili, że to będzie ich znakiem rozpoznawczym. I że będzie wyrażeniem tego, co mają w sercu. No bo trudno, wiecie, jest tak w ten sposób się witać z kimś, kogo nie lubimy. A ten kraj jest pełen ludzi, którzy powinni się nienawidzić. I często tak jest. Ale oni w Chrystusie doświadczają innej rzeczywistości, więc są w stanie siebie przytulić i powiedzieć, błogosławię cię, bracie. Ten zewnętrzny objaw jest dowodem tego, co jest w ich sercu, jakie jest ich przekonanie. Zobaczcie 28 werset. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. Posłuchajcie. W całym liście apostoła Pawła chodzi o gotowość. Chodzi o utwierdzenie. Chodzi o to, że kiedy mija ten czas, a my tracimy, wiecie, wytrwałość i cierpliwość, pierwszą miłość, chodzi o to, żeby zewrzeć szyki. W jaki sposób? Zbliżyć się do Boga. Powiedzieliśmy sobie, to jest dobry czas na zbawienie. To jest czas łaski, odpowiednia chwila na nawrócenie. Ponieważ dzień Pański będzie, co? Chwilą prawdy. Na ile wierzyliśmy prawdziwie w Niego. Dalej, zbliż się jak najbardziej do Boga, a trzymaj się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Zwiąż swoje życie z Bogiem, a On uświęci ciebie całego. Będziesz beznagany na dzień Jego przyjścia. On jest tego gwarancją. Jego postępowanie na przestrzeni lat, od początku, od stworzenia świata. Wszystkie przymierza o tym mówią. On ci to gwarantuje. Porusza mnie słowo z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan. Nie jesteśmy z nocy, aby ten dzień nas zaskoczył. Nie powinieneś się bać, że ten dzień cię zaskoczy, jeżeli jesteś blisko Boga. Nie zaskoczy cię. To wiecie, jest jak zmienia się pogoda i łamie nas w kościach. My po prostu wiemy, że zmienia się front. Nie przeoczysz tego, jak jesteś związany z Bogiem. To będzie dzień Twojej chwały. Jesteśmy przeznaczeni nie na śmierć, nie na gniew, lecz dla osiągnięcia zbawienia. Amen.